Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich Państwa, słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Zapraszam na nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat bardzo ciekawy, gość także. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam pana profesora, doktora habilitowanego Wojciecha Ruszkowskiego, historyka, nauczyciela akademickiego, profesora nauk humanistycznych, także kawaleru Orderu Orła Białego. Panie profesorze, witam niezwykle serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam ojca, witam widzów, słuchaczy. Bardzo jest mi miło i czuję się zaszczycony.
Panie profesorze, przed nami bardzo ważny temat, który chcemy podjąć w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Ten temat związany jest z najnowszą książką pana profesora, którą mamy także w naszym telewizyjnym studiu. Historia chrześcijaństwa, świętości, upadki i nawrócenia. Dosyć duże dzieło. Mam przed sobą pierwszy tom tej pozycji książkowej. Drugi ukaże się, panie profesorze, na dniach. Historia chrześcijaństwa. Warto, panie profesorze, wspomnieć na samym początku naszych rozmów, dlaczego pan przymierzył się do napisania historii chrześcijaństwa. Pierwsza część od narodzin Jezusa do upadku Konstantynopola. Druga część będzie sięgała aż do czasów współczesnych.
Oczywiście takim bezpośrednim motywem były pewne niepokoje, które w środowiskach katolickich również przecież pokutują, czy są obecne, co do stanu Kościoła współczesnego. Mówi się o kryzysie Kościoła współczesnego, o kryzysie wiary, o dechrystianizacji cywilizacji zachodniej. To są wszystko zjawiska przejmujące, zwłaszcza dla kogoś, kto czuje się z Kościołem bardzo blisko. I to był taki motyw, żeby przyjrzeć się jak gdyby troszeczkę po nowemu historii Kościoła. Historia chrześcijaństwa to jest może trochę nadtytuł zbyt obszerny, chociaż ja oczywiście też będę w drugim tomie mówił o reformacji, o problemach Kościoła, że tak powiem, nie tylko katolickiego, ale również o prawosławiu jakoś tam wspominam. Ale punktem mojego zainteresowania jest przede wszystkim Kościół katolicki. No bo on jest moim zdaniem takim trzonem chrześcijaństwa w sposób najtrwalszy, najdłużej funkcjonującym i chyba nadal najsilniejszym, najbardziej tożsamym, najbardziej posiadającym ten depozyt wiary chyba w sposób najpełniejszy. Więc to była myśl taka początkowa, żeby przyjrzeć się, jak to naprawdę było i jest z kryzysami Kościoła. I we wstępie ja napisałem, jak gdyby już po tych wszystkich studiach, po tych napisaniu tych esejów, pomyślałem, że właściwie z tej książki wynika jedna rzecz, że Kościół stale był w kryzysie. Czy to wewnętrznym, czyli pochodzącym ze środka Kościoła, no bo tworzą go również ludzie ułomni i grzeszni. Nie jest on tylko dziełem Chrystusa, ale dziełem realizowanym przez ułomnych ludzi. No i drugi powód kryzysu, no to są wszystkie czynniki zewnętrzne, a więc prześladowania, a więc ateizacja, dechrystianizacja, która płynie dzisiaj na przykład z różnych środowisk politycznych, medialnych i tak dalej. To powiedziawszy, właściwie należałoby zapytać, no ale kto to mówi i dlaczego akurat ja się tym zajęłem, poza tym, że jak powiedziałem, to z Kościołem czuję się mocno związany. No więc na tej nawinietce był ekonomista, historyk. Ja mam rzeczywiście do Kościoła poza wiarą stosunek również taki poznawczy, taki właśnie jak wypływa z mojego zawodu, z warsztatu historyka. Niektórzy twierdzą, że jeżeli się do historii Kościoła przyłoży aparaturę poznawczą, badawczą historii, to Kościół może bardzo ucierpieć. Otóż ja uważam, że jest wręcz przeciwnie. że dobra znajomość historii Kościoła może tylko wspomagać wiarę, może utrwalać wiarę, bo historia Kościoła jest czymś całkowicie unikatowym. To jest jedyna taka instytucja, która przetrwała 2000 lat, która zachowała tożsamość i która mimo tego, co w tytule jest, prawda, świętości, upadki, nawrócenia, trwa i myślę, że będzie trwała. Mówienie dzisiaj o krachu Kościoła, końcu Kościoła, wydaje mi się nie tyle przedwczesne, co wynika ze słabości albo umysłowej, albo duchowej tych, co to mówią. Moim zdaniem Kościół przetrwa z jednego tylko powodu. Powiedział o tym Chrystus. Bramy piekielnego nie przemogą. To, że on słabnie, że przeżywa trudności, to jest dzieło ludzi. Natomiast również w Kościele działają siły ludzkie, ale natchnione przez Boga. I w tym sensie nie możemy przestać wierzyć w Kościół powszechny, apostolski, Kościół, w którym żyjemy i w którego środowisku możemy rozwijać swoją duchowość. Więc mówiąc o tych założeniach, przede wszystkim obserwacja tych wszystkich niepokojów związanych z kryzysem Kościoła, ale również chciałem się przeciwstawić takiemu właśnie dosyć uproszczonemu poglądowi, że historia Kościoła po pierwsze jest słabo znana. Ona jest pisana po łebkach, to znaczy, że mamy mało źródeł, a jeżeli już, to one są jednostronne. Otóż historia Kościoła broni się absolutnie, jeżeli przyłożymy do tych badań warsztat zawodowych historyków. I podam tutaj jeden drobny przykład, który oczywiście nie chciałbym urazić tego wybitnego moim zdaniem historyka Normana Davisa, który w swojej historii Europy stwierdził, że Chrystus nie założył Kościoła. Historyk zawodowy powinien znać źródła i myślę, że Norman Davis powinien znać Ewangelię i powinien się odnieść do Ewangelii jako źródła historycznego. Ewangelie są dla nas wierzących przede wszystkim źródłem wiary, ale one są również dokumentem historycznym. Wiadomo, kiedy powstały, wiadomo, kto je napisał. Można te Ewangelie analizować również pod kątem języka, treści, które ten język niesie, i zadawać Ewangeliom te pytania, które zadajemy każdemu źródłu historycznemu, czy to będzie Ewangelia świętego Jana, czy świętego Mateusza, czy dzieje Tacyta, Swetoniusza, czy Herodota, czy jakiekolwiek inne dzieło starożytne. Do tego trzeba tylko dobrej woli i dobrej wiary, w tym sensie, powiedziałbym, nawet wiary nie w sensie religijnym, tylko dobrej wiary naukowej. To znaczy nie może żywić żadnych uprzedzeń. Z góry zakładać, że źródła, które do historii chrześcijaństwa mamy, są w jakiś sposób gorsze niż te inne. No, typowy przykład to była kwestia apokryfów, które tej Ewangelii Judasza, która swego czasu stała się sensacją medialną. Nagłośniono, można powiedzieć, nową teorię chrześcijaństwa niemalże, po czym okazało się, że to jest w ogóle humbug, bo fragmenty tej Ewangelii Judasza znano wcześniej. Wiadomo, kiedy powstała, wiadomo, w jakim środowisku gnostyckiej, pewnej sekty chyba z drugiego wieku. I nie jest to żadna rewolucja. Można przyglądać się źródłom do historii chrześcijaństwa bardzo różnym, również krytycznym. Przecież mamy te źródła pogańskie, które bardzo krytycznie odnosiły się do chrześcijan w pierwszych wiekach, i mamy bardzo obfitą twórczość ojców Kościoła, którzy polemizowali z tym. Mamy przecież dzieło Ireneusza z Lyonu, mamy późniejsze dzieła Orygenesa, Tertuliana, Hieronima i tak dalej. I to wszystko mamy i możemy analizować jako historycy, jak mówię, z dobrą wolą i dobrą wiarą. I jeszcze o jednej motywacji mojej bym powiedział, mianowicie ja byłem posłem do Parlamentu Europejskiego i tam nawet w pewnym momencie znalazłem się w Radzie Nadzorczej Domu Historii Europy. I to, co mnie uderzyło w programie wystawy stałej tego muzeum, ten program w końcu został prawie dokładnie zrealizowany według tego założenia, ale w tym założeniu programowym był punkt, o ile pamiętam, chyba 33 czy 34, który zacytuję dosłownie, bo warto chyba się nad tym pochylić, jaki jest stan tej wiary, tej dobrej wiary i dobrej woli historyków europejskich. Otóż tam jest napisane, że chrześcijaństwo powstało w IV wieku z połączenia tradycji judaistycznej i organizacji kościelnej. A to jest zdanie, które, jeżeli się je rozbierze w sensie semantycznym, jest bzdurą i nie wiadomo, czy więcej w tym jest bzdury, czy zakłamania. Bo chrześcijaństwo nie powstało w IV wieku, chrześcijanie funkcjonowali od I wieku, byli związani z wiarą w Jezusa Chrystusa, a źródła do tej naszej wiedzy są ogromne i to, że autorzy tego programu prześliznęli się zupełnie bezmyślnie nad pierwszymi trzema wiekami chrześcijaństwa, no jest oburzające, jest po prostu kompromitujące dla nich. Tak jak gdybyśmy nie wiedzieli, co było w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa. Tam były takie postacie, jak w tym pierwszym tomie. Ja dosyć szczegółowo im się przyglądam. Ja już nie mówię tu o ewangelistach, bo to oczywiste. Ale mamy całą ciągłość. Mamy bardzo silny związek między świadectwami kolejnych pokoleń. Mamy nie tylko ewangelistów, ale świętego Jana, który żył najdłużej z ewangelistów, prawie do, prawdopodobnie gdzieś tam, być może koło 100 roku dopiero umarł. Mamy jego uczniów, mamy Klemensa Rzymskiego, mamy z tego pokolenia Polikarpa, mamy Ignacego i tak dalej, i tak dalej. Potem w II wieku mamy Ireneusza z Lyonu i cała ta ciągłość tej tradycji świadectw. Ja bardzo silnie podkreślam słowo świadectwo, bo ono w literaturze starożytnej jest bardzo ważne. Wówczas ludzie przekazywali wiedzę bardzo często ustnie, zapisując oczywiście, jeżeli ta wiedza miała krążyć po świecie, ale za każdym razem podkreślano, że ktoś był świadkiem czegoś. W Ewangeliści zresztą też święty Paweł pisze, czego był świadkiem, a w domyśle pewnych rzeczy nie był świadkiem, bo wiemy o tym. Natomiast Ewangeliści, przypomnijmy, święty Mateusz był świadkiem większości tych wydarzeń. Święty Łukasz i święty Marek byli raczej uczniami i niektóre informacje zapewne od Matki Boskiej czerpali. Natomiast święty Jan był świadkiem od początku do końca. I historyk zawodowy, który chce poważnie traktować swój zawód, wydaje mi się, powinien brać pod uwagę Ewangelię i całą literaturę wczesnochrześcijańską z dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy analizować, kiedy powstała, jak powstała, jakie były wyzwania, na które ta literatura odpowiada. Oczywiście ja nie chciałbym tutaj udawać, że jestem jakimś wybitnym biblistą, specjalistą od pism ojców Kościoła. Ja jestem skromnym historykiem. Natomiast tego, co czytałem i co zrelacjonowałem w tym pierwszym tomie, dla mnie jest rzeczą oczywistą, że ciągłość świadectwa od tych świadków, którzy byli pod krzyżem, którzy byli u grobu, którzy spotkali Chrystusa zmartwychwstałego, którzy w ten sposób w gruncie rzeczy wypowiedzieli w jakiś sposób posłuszeństwo świątyni, Sanhedrynowi, narażając się na wykluczenie ze swojej wspólnoty. I tak się działo przecież. Męczennicy, Szczepan, Jakub i tak dalej oddawali życie za tę dobrą nowinę, która no, w gruncie rzeczy była jakimś w opozycji do Sanhedrynu. Czyżby oni wszyscy zwariowali, żeby głosić coś, co wymyślili? Zbiorowe szaleństwo? No, to naprawdę się w historii nie zdarzało. Więc początek tego świadectwa znamy i kolejne pokolenia, które zresztą bardzo pieczołowicie przekazywały to świadectwo w postaci pisanej, jak już świadkowie wymarli, to bardzo dokładnie pilnowano tej litery przekazu. Mamy bardzo ciekawe, znowu, jeżeli mówimy o źródłach, analizie źródeł historycznych. Dla mnie takim nawet szokiem było stwierdzenie pewnej pani profesor chyba z Kalifornii, ona chyba się zajmuje w ogóle historią Kościoła bodajże nawet, nie wiem czym, ale ona powiedziała coś takiego, że w przypadku historii chrześcijaństwa my mamy wyjątkowo długi okres między znanym, najstarszym rękopisem źródła, a datą jego powstania. Otóż ta pani wykazała jakąś niesamowitą ignorancję. Ten przedział w przypadku Ewangelii Świętego Jana to jest 30 lat. Fragment Ewangelii Świętego Jana, tak zwany Papirus Irlandca, pochodzi mniej więcej ze 120 roku. Czyli to jest około 30 lat po powstaniu Ewangelii. W grotach Qumran podobno, w tej chwili to jest jakaś jak gdyby nowa sensacja, przypuszczam, że godna potwierdzenia i udowadniania dalej, że w grotach Qumran znaleziono jakieś fragmenty Ewangelii świętego Marka i świętego Mateusza, które niektórzy autorzy datują nawet na lata 61 wieku, czyli mniej więcej na okres powstania tych pism. Czy to prawda, czy nie, to na razie zostawmy, bo to pewnie wymaga znowu potwierdzenia, będą się tym zajmowali specjaliści od węgla C14 i tak dalej. Ale powiedzenie, że ten dystans między powstaniem źródła a najstarszą kopią, jaką znamy, jest w przypadku źródeł chrześcijaństwa tak długi, jest po prostu idiotyzmem. Bo można by się zapytać, a jaki ten przedział jest w przypadku wszystkich najważniejszych dzieł starożytnych? Jaki najstarszy rękopis Homera my znamy? Sofoklesa, Arystotelesa i tak dalej, i tak dalej. To są setki lat. Więc niech pani profesor najpierw, ja znowu jako skromny historyk się tutaj wypowiadam, ale jednak trzeba takie rzeczy wiedzieć, zanim człowiek się wypowie tak kategorycznie jak ta pani profesor. Więc tyle o moich motywach. O samej książce, może rzeczywiście parę słów jeszcze o tej książce. Ona, rzeczywiście to są dwa tomy, one mi się jakoś tak ładnie skomponowały, mniej więcej na pół, takie 10 części, po 5 w każdym tomie. Pierwszy tom kończy się na upadku Konstantynopola, drugi tom dochodzi do współczesności. I w każdym mniej więcej jest 100 takich esejów, które pokazują najważniejsze wydarzenia, ale również czasami wplatam w to opowieści, które mi się wydały może nie takiej wielkiej rangi, ale pokazujące to chrześcijaństwo od strony takiej prywatnej, indywidualnej. W pierwszym tomie na przykład oczywiście poza analizą Ewangelii, dróg świadków, gdzie oni wędrowali i potem pism ojców Kościoła, również pewnej kontestacji świata intelektualnego pogańskiego, to jest neoplatonizm i reakcja na neoplatonizm, no i tak dalej, i tak dalej. To jest 5 części, które pokazują również losy Kościoła na tle upadku Cesarstwa Rzymskiego. Pewien Kościół, który przetrwał ten kryzys cywilizacji w sensie polityczno-materialnym. Upada Cesarstwo Rzymskie pod ciosami barbarzyńców, a Kościół oczywiście też na gruzach imperium ma ogromne kłopoty. Barbarzyńcy, co prawda, byli już częściowo ochrzczeni, tyle że oni byli Arianami. Zapomina się czasami, że Wizygoci, Ostrogoci i Wandale byli Arianami. Czyli najeżdżając resztki Imperium Rzymskiego, oni wojowali z Kościołem nie jako barbarzyńcy, tylko jako heretycy. No i w tej pierwszej części, wśród tych 100 mniej więcej takich krótkich esejów, poruszam no, takie epizody, czy takie postacie, które wydają mi się szczególnie ważne. No jest oczywiście tam i Ireneusz z Lyonu, jest Hieronim, jest oczywiście święty Augustyn, który wydaje mi się, jego wyznania są książką chyba dla każdego do polecenia, bo to jest chyba pierwszy tego rodzaju dokument, który mamy z taką jak gdyby spowiedzią autora. To się praktycznie przedtem nigdy nie zdarzało. I tak dalej, i tak dalej. Potem mamy czasy karolińskie, kryzys kościoła IX wieku, dramatyczny po prostu, dramatyczny. Papiestwo z IX wieku to po prostu był, przepraszam za to określenie, ale chlew. I potem cesarstwo Otton, który pomaga dźwignąć kościół przy pomocy zresztą zgromadzeń zakonnych, benedyktynów, opactwo z Cluny, oczywiście trzeba tu wymienić, reformę gregoriańską. No i potem wiek XIII, to jest, można powiedzieć, niektórzy twierdzą, taki złoty okres kościoła. Z tym, że w każdym złotym okresie są również cienie, no bo mamy tutaj krucjatę przeciwko Katarom, kryzys związany z herezją katarską, zdławioną no, siłą, nie ukrywajmy tego. Mamy w XIII wieku też różne problemy, ale to jest wiek wielkich świętych, świętego Dominika, świętego Tomasza Zakwinu, świętego króla Ludwika IX francuskiego, świętych węgierskich z dynastii Arpadów. Czasami zapominamy o tam piękne postacie. Wyspa Małgorzaty w Budapeszcie, z kim się Państwu kojarzy? Święta Małgorzata węgierska. No i potem jest kryzys z kolei wiek XIV, wiek XV w tym pierwszym tomie jest, w którym ja mocno podkreślam i rolę świętej Jadwigi w chrystianizacji Litwy, takie właściwie najważniejsze dzieło chrystianizacji politycznej, nie bez oręża. I druga postać związana z historią Polski, no bo Jadwiga Polką była w jednej, chyba czwartej najwyżej, no ale Paweł Włodkowicz był związany z etniczną polskością niewątpliwie, a jego wystąpienie na Soborze w Konstancji z tą tezą o tym, że wiara pod przymusem nie jest ważna, która pomogła wygrać dyplomacji polskiej konflikt z Krzyżakami. Więc jest tam troszkę Polski również, chrzest Polski jest, święta Jadwiga, Paweł Włodkowicz się pojawia, więc troszkę udziału Polski w historii Kościoła Powszechnego też jest. No a upadek Konstantynopola rzeczywiście wypadł mi w połowie całego tego tekstu, dosyć szczęśliwie, jeśli tak można powiedzieć, bo dzieli tam całą opowieść na pół, a jest strasznie ważny, bo to jest katastrofa Kościoła Wschodniego, który w Konstantynopol, co prawda patriarcha Konstantynopola funkcjonuje do dzisiaj, no ale to są już resztki tej świetności Kościoła Wschodniego, który potem przeniósł się, punkt ciężkości przeniósł się na północ, no i mamy do czynienia z tak zwanym Trzecim Rzymem. No, o tym Trzecim Rzymie ze znakiem zapytania ja będę, znaczy napisałem w drugim tomie, będzie tam mocna polemika z teorią Trzeciego Rzymu. No tyle może wstępu. Historia jest moją pasją. Mnie w historii przede wszystkim ponosi ciekawość. Ja myślę, że to jest pierwsza przyczyna, w której zajmuję się tym zawodem. Zacząłem od historii gospodarczej i potem historia Europy Środkowo-Wschodniej, historia Polski, ale muszę powiedzieć, że takim moim pierwszym punktem zainteresowania i właściwie to jest rzecz, o której ja myślałem przez większość życia, to jest to, co w końcu wyszło jako Świat Chrystusa. Ja byłem ciekaw, jak wyglądał świat z czasów Chrystusa. I przez mniej więcej pół wieku swojego życia gromadziłem materiały na ten temat i to zawarłem w Świecie Chrystusa. To są te trzy tomy obejmujące 37, moim zdaniem 37 lat, kiedy Chrystus chodził po ziemi. W różnych aspektach tej historii, rzymskiej, greckiej, różnych wydarzeń, świąt, igrzysk, podróż po tamtym świecie, to wszystko jest tam zawarte jako owoc tej mojej ciekawości, tej pasji dociekania, jak to było, jak to mogło wyglądać. Wiemy sporo, czego nie wiemy, nie udawajmy, że wiemy, ale możemy czasami sobie wyobrazić nawet na podstawie tych ułamków. No i jeśli chodzi o historię chrześcijaństwa, no to ta książka, który pierwszy tom już ukazał się, drugi już właściwie też jest chyba dostępny, albo lada dzień będzie w księgarniach, jest takim kolejnym moim, że tak powiem, efektem tej ciekawości. No jeszcze o jednej książce może wspomnę, która była z kolei efektem mojego zadziwienia, mojej, nie wiem jak to nazwać, no, podziwu, fascynacji męczennikami. To jest książka, która wyszła chyba w Kościół Niedzielnym, chyba już jakieś 7-8 lat temu, Świadkowie Wiary. To jest takie kalendarium, na każdy dzień jest opowieść o jakimś męczeństwie, albo grupie męczenników, albo jednej postaci. Więc tę historię chrześcijaństwa ja tak stopniowo drążyłem. Tutaj starałem się ją uporządkować bardziej, chociaż to jest nadal, podkreślam, to nie jest taka podręcznikowa historia Kościoła. To jest raczej zbiór, taka mozaika, taki zbiór, jak myślę, najważniejszych epizodów, najważniejszych postaci z pewnym takim, dodatkiem czasami takiej prywatności, takiej osoby, tak, żeby tam coś o jakimś człowieku powiedzieć, coś więcej. Niekoniecznie tych wielkich świętych, jak Tomasz czy Augustyn, ale na przykład o świętej Beacie z Son, męczennicy, mało znanej, ale świętej i wszystkie Beaty dzisiaj funkcjonujące mają taką patronkę. W drugim tomie pomyślałem, że warto przyjrzeć się niektórym twórcom. Czy ktoś z nas dobrze pamięta, że Vivaldi na przykład był księdzem? Albo, że no, klasykiem, no, najwybitniejszą postacią muzyki XVI wieku był maestro Palestrina. A nawet współczesność, jeżeli analizujemy, no to Gaudi. To jest postać niewątpliwie ważna również z punktu widzenia Kościoła, bo to był człowiek głęboko wierzący, wybudował, znaczy nie dokończył tej fantastycznej budowli Sagrada Familia w Barcelonie. I jeżeli się mówi o sztuce współczesnej, że ona tak zupełnie odeszła od wiary, od Kościoła, no to Gaudi jest tego zaprzeczeniem. Warto o nim pamiętać. To jest mozaika. 100 takich kamyków w pierwszym tomie, 100 kamyków w drugim. Mam nadzieję, że to się składa w jakąś jedną całość.
Dodajmy, że książka przepięknie wydana, bogato ilustrowana. Panie profesorze, dwie te znane, myślę, bardziej książki pana autorstwa, które są swoistego rodzaju analizą otaczającej nas rzeczywistości i współczesności, to Roztrzaskane lustro i Bunt barbarzyńców, to analiza tego, co dzieje się na naszych oczach, ale tutaj sięgamy po historię niezwykłą, po historię Kościoła, stąd rodzące się pytanie, czy znajduje się nic porozumienia pomiędzy tymi dwoma książkami, które analizują to, co się dzieje dzisiaj, z tym, co jest rzeczywiście także fundamentem chrześcijaństwa, historią chrześcijaństwa.
Jest zdecydowanie, no bo w tych dwóch książkach, o których ojciec wspomniał, Roztrzaskanym lustrze i Buncie barbarzyńców, dochodzę do wniosku, że mamy rzeczywiście ogromne problemy cywilizacyjne i one związane są z dechrystianizacją świata zachodniego w sposób dla mnie oczywisty. I w związku z tym, jeżeli patrzymy na chrześcijaństwo jako na jeden z fundamentów tej cywilizacji zachodniej, no to natychmiast nasuwa się pytanie, jaki jest stan chrześcijaństwa, jaki jest stan Kościoła i w związku z tym na to pytanie w jakiś sposób próbowałem sobie znaleźć odpowiedź drążąc historię Kościoła. Odpowiedź jest niejednoznaczna, no bo oczywiście z historii Kościoła wynikają, tak jak już mówiliśmy, wnioski, że jest to nie tylko dzieło Chrystusa, ale dzieło ludzi. I z tego płyną różne przykrości i kłopoty Kościoła. Ale jak mówię, wierzę i chyba powinniśmy sobie na koniec to stale powtarzać, wierzymy, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą.
To nasza wiara, panie profesorze, gwarantowana także słowami zaczerpniętymi z Pisma Świętego, a na naszych oczach, odniosę się znowu do współczesności, mamy do czynienia, to o czym mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy, z coraz większą liczbą różnego rodzaju środowisk, często ateistycznych, środowisk, które chcą na naszych oczach dzisiaj stać się grabarzami Kościoła. Te różnego rodzaju batalie wymierzone przeciwko Kościołowi to tak jakby rzeczywiście postawienie kropki nad i w tym negatywnym znaczeniu, że Kościoła jakby po prostu już nie było. A kiedy sięgamy po tę historię chrześcijaństwa, ukazuje pan profesor na kartach tej książki, że Kościół na przestrzeni swoich historii, dziejów niejednokrotnie zmagał się ze znacznie większymi problemami.
Czy większymi, to wydaje mi się trudno powiedzieć, bo one były innej trochę natury. Bo prześladowania pogańskie w pierwszych trzech wiekach były potężnym wyzwaniem dla pierwszego chrześcijaństwa, ale znowu, i to jest pewien paradoks chrześcijaństwa, to chyba Tertulian powiedział, że krew męczenników jest posiewem wiary. Jak to zrozumieć inaczej niż w świetle wiary? No bo jeżeli ludzie oddają życie i znikają z tego świata, no to jakich naśladowców znajdą? Otóż ta postawa męczenników budziła wiarę w obserwatorach, w tych, co byli zadziwieni tym, że ludzie oddają życie, biernie poddają się męczeństwu, jakby próbując, właściwie tłumacząc sobie, że jest to cierpienie, jest to współuczestnictwo z męką Chrystusa i że to daje zbawienie. I ja we wstępie napisałem jedną rzecz, w którą naprawdę głęboko wierzę i wydaje mi się, to jest myśl, która chyba jest ważna dla współczesnych ludzi. Otóż bardzo często ja słyszę, że ktoś może kwestionować wiarę w Boga. Ja w Boga nie wierzę, bo jest tyle zła na świecie. Czy jest tyle cierpienia na świecie. Otóż chrześcijaństwo, które opiera się na ofierze Chrystusa, na krzyżu, daje moim zdaniem jedyne sensowne wytłumaczenie sensu cierpienia. Nie jest to proste. Cierpieć, to łatwo powiedzieć, rozmawiamy sobie tutaj salonowo, że tak powiem, ale jeżeli przychodzi prawdziwe cierpienie, to każdy z nas odczuwa je, myślę, w sposób naprawdę różny. I zrozumieć męczenników, którzy to cierpienie traktowali jako narzędzie zbawienia, jako świadectwo, no nie jest łatwo. Ale to jest jedyne wytłumaczenie, bo naprawdę ja, czytając różne teorie człowieka, świata, filozofii i tak dalej, się nigdzie nie znajduję sensownego wytłumaczenia zła i cierpienia. Krzyż daje właściwie jedyne wytłumaczenie. Więc jeżeli ktoś dzisiaj napada na Kościół, podkreślając grzechy ludzi Kościoła, no w pewnym sensie ma rację. Papież Jan Paweł II przepraszał za grzechy ludzi Kościoła. To dobrze, ale to nie tłumaczy istoty Kościoła. Kościół jest środowiskiem, w którym są ludzie grzeszni, ale są ludzie święci. Kościół od 2000 lat niesie ze sobą tę dobrą nowinę, ten depozyt wiary i my w to wierzymy. Jeżeli mówimy wierzę w Kościół powszechny i apostolski, to niekoniecznie wierzymy w konkretnych księży. Różni są. Są wspaniali, są różni. Ale wierzymy w to, że w tej instytucji możemy doznać To jest środowisko, które nam może pomóc zrozumieć siebie, świat i to, co przeżywamy. Naprawdę wyjaśnić to, co my w życiu przeżywamy. Jaki jest sens naszego życia, również cierpienia. Ja na te pytania trochę próbowałem tak swojemu, po amatorsku, filozofując, znaleźć odpowiedzi w tej książce Bunt Barbarzyńców. Tam to jest taki troszeczkę skrót roztrzaskanego lustra, w którym zadaję 105 chyba pytań, postawionych czasami w sposób dosyć taki zasadniczy, skąd się biorą poglądy, w co wierzymy, jakie są źródła wiary, czy krzyż zabija i tak dalej, i tak dalej. Takie proste, czasami może nawet głupie brzmiące pytania, które moim zdaniem trzeba sobie postawić, jeżeli chcemy być w pełni ludźmi. To nie chodzi tutaj nawet o nawracanie. Ja myślę, że ja nie jestem księdzem. Naprawdę ludzi może przekonać czasami konfesjonał, bardziej niż profesor historii. Ale jeżeli ktoś w życiu publicznym widzi tyle bałamutnych jakichś stwierdzeń, które szkodzą tak zwanemu szaremu człowiekowi, powtarzanie, że każdy ma swoją prawdę, że zasługujesz na więcej, tego rodzaju takie chwyty reklamowe, które w gruncie rzeczy nas wprowadzają do roli konsumentów, automatów, no wręcz zwierząt. Niedawno słyszałem, że któraś pani posłanek, chyba europosłanek, powiedziała, że coś tam o zwierzętach pozaludzkich się wyraziło. No więc to jest właśnie poziom wiedzy i wiary niektórych ludzi dzisiaj. No wydaje mi się, że różnica między człowiekiem a zwierzęciem jest dosyć zasadnicza. No może ta pani jakoś nie zauważa tego, ale myślę, że nadal jeszcze większość myślących ludzi zauważy.
Panie profesorze, drodzy państwo, chciałbym zaprosić widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Wojciech Roszkowski. Temat naszego spotkania: historia chrześcijaństwa. Przypominam numery telefonów do naszego studia, do Torunia. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011. Numer telefonu dla Polski Południowej 56 657 0011. 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 oraz 536 600 400. I dwa numery telefonów dla słuchaczy i widzów spoza granic naszej ojczyzny: 56 657 0013 i drugi 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Panie profesorze, dotykając tematu naszego dzisiejszego spotkania, historia chrześcijaństwa, świętości, upadki i nawrócenia, skojarzyły mi się słowa świętego Hieronima, który mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. I stąd rodzące się także pytanie, które trzeba nam dzisiaj sobie postawić, dotyczące naszej świadomości, chrześcijan współczesnych, chrześcijan XXI wieku. Czy czasami nie grozi nam pewne zjawisko, które moglibyśmy, parafrazując słowa świętego Hieronima, nazwać słowami, że nieznajomość historii Kościoła jest nieznajomością Kościoła?
No, jak najbardziej. Oczywiście źródłem tej wiedzy są Ewangelie. Podstawowym źródłem do wiedzy o tym, jakie są fundamenty chrześcijaństwa, to jest nauka Jezusa Chrystusa, nauki i Jego ofiara, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Również to, co w Ewangeliach czy właśnie w Dziejach Apostolskich wiemy o pierwszych chrześcijanach, którzy jednak okazują nam się z kart Ewangelii jako ludzie nam bliscy trochę, to znaczy słabi. Świadkowie, przecież oni byli, Jan był pod krzyżem, oni chodzili z Chrystusem, w to wszystko widzieli i potem nagle pouciekali. I dopiero spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego zaczyna ich przekonywać z powrotem, ale najwyraźniej jeszcze czegoś potrzebowali. I to jest zesłanie Ducha Świętego. I zadałem sobie takie pytanie, właściwie dlaczego chrześcijanie tak strasznie skomplikowali wiarę w Boga, że mamy trzy osoby? Głupie pytanie. Ale widocznie tak było. Jak sobie inaczej wytłumaczyć to, że ja jestem Bóg Ojciec, powtarza te słowa Jezus Chrystus, Syn, i potem następuje zesłanie Ducha Świętego, czyli umocnienie, które zresztą Chrystus zapowiada. Więc o Duchu Świętym nie możemy zapominać. Zwłaszcza ludzie używający umysłu.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie księdza prowadzącego i pana profesora, któremu bardzo dziękuję, ponieważ śledzę teraz pracę naukową pana profesora. Naprawdę to są cenne uwagi, które naprowadzają też moje życie na prostą drogę. Panie profesorze, ja chciałem tylko poruszyć jeden temat. Otóż jeden z profesorów fizyki właśnie w Ogólniaku kiedyś powiedział, żeby patrzeć, z kim się przestaje. Oczywiście, całe nasze życie, panie profesorze, to jest prawda Chrystusowa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I panie profesorze, takie tylko chciałem wspomnieć jeden takie wydarzenie. Otóż, kiedy spotkałem się z profesorem Normanem Davisem w Białymstoku, w Wydziale Historii, nikt nie odważył się poruszyć tematu, który poruszył profesor Norman Davis. Powiedział tak. Takie słowa są, bo ja mam to zapisane. Wyzbądźcie się tego ortodoksyjnego katolicyzmu i tak jak Irlandczycy, a oczywiście nie wszyscy Irlandczycy tak postępują, jakby sobie życzył Norman Davis, no to wtedy będziecie w czołówce Unii Europejskiej. Ale kiedy zapytałem profesora Normana Davisa, co to znaczy wyzbyć się ortodoksyjnego katolicyzmu, profesor Norman Davis nie odpowiedział. Natomiast ja, panie profesorze, takich jak pan, jak i inni, którzy szukają prawdy Chrystusowej i z nimi współpracuję i utrzymuję kontakty. Po prostu tylko tak chciałem się podzielić takim wydarzeniem na temat Normana Davisa, który jeszcze na marginesie. Bardzo mi zabolało, kiedy powiedział, że jego syn przychodzi z Oksfordu i zawsze tłumaczyć się musi z bzdur Kaczyńskich, a Kaczyńskich bardzo brzydko opisał Norman Davis w książce o tych minionych miastach, zaginionych miastach. Bardzo brzydko o Kaczyńskich, oczywiście nie po imieniu. To tylko tyle. Ja szczęść Boże wszystkim przekazuję, pozdrawiam i warto prawdy bronić Chrystusowej. Szczęść Boże,
telefonował pan Bogdan z Łab. Bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję panu Bogdanowi z Łap. Łapy są o tyle mi bliskie, że moja rodzina pochodzi z niedalekiej parafii Płonka, więc jesteśmy prawie sąsiadami. Co prawda mój dziadek stamtąd wyjechał do Warszawy, ale ta okolica jest mi bliska historycznie, rodzinnie. Dziękuję bardzo za te słowa. Norman Davis jest historykiem, który w Polsce przysłużył się jakoś, jednak pisząc tę historię po angielsku i jak gdyby przybliżając historię Polski czytelnikom zachodnim. No ale niestety rzeczywiście w ostatnich latach wypowiada się o sytuacji w Polsce bez znajomości rzeczy, wydaje mi się, która powinna jednak umysł niezależny cechować. Myślę, że on czytuje jeden rodzaj gazet i na tej podstawie sobie wyrabia dosyć słabo zdanie na temat sytuacji w Polsce. A propos ortodoksyjnego katolicyzmu, jeżeli się mówi o tym, że ktoś powinien zerwać z ortodoksyjnym katolicyzmem, to rzeczywiście chyba nigdy nie tłumaczy, o co mu chodzi, bo najczęściej to chodzi o to, żeby zerwać z katolicyzmem w ogóle. Bo czym jest ortodoksyjny? Czym jest nieortodoksyjny? Nieortodoksyjny katolicyzm polega na tym, że uczeni wiekach oświecenia, 18, 19, 20, wymyślili sobie Chrystusa na nowo. To jest nieortodoksyjny katolicyzm. Natomiast katolicyzm, który ma sens w ogóle, musi czerpać z korzeni. Ja w tych korzeniach właśnie tutaj coś napisałem, a te korzenie to jest Ewangelia. I rzeczywiście Norman Davis chyba nie zna Ewangelii, bo nie mógł napisać, że on nie traktuje Ewangelii jako źródła historycznego, ale powinien je zanalizować, dlaczego nie traktuje. Natomiast on je przemilczał po prostu. Uznał, że tego źródła w ogóle nie ma. No, pisząc o historii Europy. Bo bardzo wielu rzeczach tam pisze, bardzo pięknie i sensownie, no ale chrześcijaństwo załatwił, można powiedzieć, odmownie, wykazując się dużą ignorancją co do źródeł. Szkoda.
Odbierzmy kolejny telefon. Rozmowy niedokończone w telewizji trwami w Radiu Maria. Bardzo proszę, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kogo witamy? Skąd telefon?
Paweł z Krosna, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo proszę, Panie Pawle, słyszymy się.
Ja pierwszy raz dzwonię do Radia Maria. Zaskoczony jestem, że tak szybko mi się udało zadzwonić. O co chodzi? Bo widzę, że Państwo tu prowadziliście rozmowę historii chrześcijaństwa i wszystko jakby sprowadza się tylko do Chrystusa, prawda? Ja przeczytałem Biblię prawie dwa razy, nie do końca drugi raz, począwszy od Starego Testamentu, i tu chciałbym zacząć jakby swój wywód od samego zarania jakby chrześcijaństwa, tak? Od Izraela, że tak powiem, tak? Bo jeśli jesteśmy chrześcijanami, no to powinniśmy znać tę historię, powinniśmy znać, skąd się wywodzi, że to jest naród wybrany i tak dalej, prawda? I teraz chciałem poruszyć Państwa ważną kwestię, bo co to jest tak naprawdę Izrael, tak? Izrael to był tak naprawdę Jakub, bo Bóg powiedział kiedyś mu, że będzie się nazywał Izrael, masz te 12 jego synów, czyli 12 pokoleń Izraela. No, Bóg zawsze, to nie jest tak, że to można sobie samemu zmieniać imienia, bo tak samo było wcześniej z Abrahamem, któremu Bóg powiedział, że będzie się nazywał Abraham, tak? Tak samo tutaj jest podobnie z Jakubem, któremu powiedział, że będzie się nazywał Izrael. Do czego zdążam? Po prostu uważam, że współczesny Izrael nie ma nic wspólnego z Izraelem, który został wyznaczony przez Boga, no bo to był naród wybrany przez Boga, prawda? I tam wielokrotnie mówiono, że Bóg sobie wybrał, w Biblii tak jest napisane, prawda? Że Bóg sobie wybrał ten naród i chraniał, wywiódł ich z niewoli egipskiej i tak dalej, prawda? Każdy z Państwa tu zna 12 imion, prawda, synów Jakuba, więc to nie będę wspominał. Tylko do czego zdążam? Po prostu bardzo mi się nie podoba to, że współczesny Izrael, oni się uważają za naród wybrany, bo oni tak naprawdę Boga nie znają, nie uznali Go nigdy, Chrystusa jako Mesjasza też nie uznali, więc i w Kościele się cały czas utrzymuje taki jakby doktryna, prawda, że to są nasi starsi bracia w wierze.
Tu stawiamy kropkę, panie Pawle. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam bardzo gorąco, panie profesorze. Bardzo proszę.
No, relacja między światem żydowskim a chrześcijaństwem jest obarczona ogromną hipoteką. 2000 lat właściwie trwa ten problem. Tak jak ja widzę, no tutaj w paru zdaniach oczywiście, tylko trzeba by o tym powiedzieć. Stary Testament, wydaje mi się, jest fundamentem chrześcijaństwa w tym sensie, że pewnej grupie ludzi, plemieniu semickiemu, które wywodzi się od Abrahama, z Ur Chaldejskiego, Bóg objawił się Potem nastąpiło, że tak powiem, wyjście do, znaczy rozproszenie Żydów i ich pobyt w Egipcie. Pojawia się Mojżesz, któremu Bóg objawia dekalog i mówi: ja jestem. To jest, to, te słowa, wydaje mi się, są tak jak piorun, jak błyskawica rozświetlające tamte czasy. Ja bym to tak obrazowo powiedział. Mamy przecież do czynienia ze światem pogańskim, politeistycznym, z przedziwnymi różnymi kultami, wielbieniem kotów, psów, małp, krokodyli, nie wiadomo czego w Egipcie, świątynią, prostytucją w Syrii, w Egipcie, potem nawet w Grecji, skąd córy Koryntu, no bo to były kapłanki świątyni Afrodyty. Różne barbarzyńskie, straszliwie nieludzkie obyczaje i w ten świat Bóg objawia, że jest jeden i że stworzył świat, w którym działają pewne reguły, których należy przestrzegać. Nie tyle zakazy, tylko reguły. Nie zabijaj, to po polsku brzmi, ale nie należy zabijać. I to jest dzieło Izraela starożytnego. To znaczy, to jest nie tyle dzieło, co doświadczenie historyczne, które czerpiemy od tego ludu, który od Jakuba nazwany był Izraelem. No i przychodzi Chrystus, który, jak widzimy z kart Ewangelii, nie przyszedł, żeby zmienić prawo, tylko żeby je wypełnić. I następuje rozłam w świecie żydowskim. Znowu skracam tę wypowiedź, pewnie ona przez to będzie może niezbyt dokładna. Bo to Sanhedryn skazał Chrystusa na śmierć i judaizm, który rozwinął się później w kontestacji do chrześcijaństwa, odrzucił Chrystusa, nie odrzucił Boga. Tutaj bym się nie zgodził, nie odrzucił Boga. Wiara w jednego Boga, Boga Abrahama i Mojżesza i Jakuba, nas łączy. Tyle tylko, że judaizm, który rozwinął się po upadku świątyni jerozolimskiej, no odszedł od chrześcijaństwa w sposób zasadniczy. Ja w pierwszym tomie tej książki zajmuję się również fenomenem judeo-chrześcijan. Bo jak to się stało, że pierwsi chrześcijanie byli Żydami przecież? Apostołowie, pierwsi uczniowie byli Żydami. W drugim pokoleniu oczywiście idzie nawracanie pogan. Tutaj pierwszym nawróceniem jest święty Piotr, w ogóle tego urzędnika rzymskiego, Korneliusza. Ale potem święty Paweł chci pogan. W każdym razie chrześcijanie idą w świat pogański, a Żydzi mają problem z upadkiem świątyni. I gmina chrześcijan żydowskich, tym bardziej dlatego, że chrześcijanie Żydzi nie wzięli udziału w powstaniu żydowskim z 70 roku i zostali dodatkowo odrzuceni. I ten rozdziew między judaizmem a chrześcijaństwem żydowskim pogłębia się aż do momentu, kiedy gdzieś około III wieku te gminy judeo-chrześcijańskie zanikają. Chrześcijaństwo staje się religią właściwie nieżydowską. I potem mamy do czynienia z do bardzo burzliwymi różnymi dziejami z racji tego, że diaspora żydowska osiedla się wśród chrześcijan. Bardzo często zdarza się, że to chrześcijanie Żydów prześladowali. Z kolei w środowiskach żydowskich, które się asymilują, podlegają w czasach nowożytnych prądom modernistycznym, ateistycznym, stają się oni zarzewiem różnych bardzo brzydkich teorii czy doktryn, którego co chrześcijaństwo. I ten konflikt między światem żydowskim a chrześcijańskim dzisiaj, no oczywiście jest wynikiem tej całej skomplikowanej historii, którą ja tutaj w paru zdaniach ujęłem. Natomiast wydaje mi się to, że mamy wspólne dziedzictwo, że dekalog mamy wspólny. Chrystus nas dzieli. I my, chrześcijanie, wierzymy, mamy na to bardzo silne świadectwo. nie używam słowa dowody, bo to się kojarzy z naukami ścisłymi, ale świadectwa i argumenty, które przemawiają za tym, że wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, drugiej osoby, Trójcy Świętej, nie jest kwestią tylko wiary naiwnej, ale również jest wsparta dziedzictwem czy doświadczeniem poznawczym, bardzo silnym, poznawczym. My poznajemy historię, dzisiaj poznajemy budowę świata, fizykę, cząstki elementarne. To są elementy, które oczywiście trudno nazwać dowodami na istnienie Boga, ale które nas przybliżają do rozumienia tego, że poza światem materialnym musi istnieć pierwsza przyczyna, jak mówi święty Tomasz, czy wytłumaczenie wszechświata, które stoi poza wszechświatem. Takie sformułowanie, ja zresztą w drugim tomie je cytuję, to jest sformułowanie pewnego chyba fizyka amerykańskiego współczesnego. Ja w ostatnim tomie mam taki rozdziałek pod tytułem Współczesne oświecenie. I ja to jak gdyby podkreślam, że najbardziej wojowniczymi ateistami są językoznawcy, socjologowie, czasami filozofowie, natomiast nie fizycy, nie astronomy, nie ludzie z nauk ścisłych, którzy zadają sobie pytanie. Jeżeli świat powstał prawdopodobnie, zaczął się rozszerzać 14 miliardów lat temu, to co było tego przyczyną? Jeżeli nie znamy tego wytłumaczenia, nie możemy znaleźć wytłumaczenia w samym rozszerzającym się wszechświecie, no to to wytłumaczenie prawdopodobnie jest poza nim. No ale to tyle, jeśli chodzi o współczesny racjonalizm. Natomiast historia relacji chrześcijańsko-żydowskich jest oczywiście fascynująca, bardzo skomplikowana i też ja odczuwam, że mało jest takich opracowań, które stawiają sprawy, można powiedzieć, na nogach, we właściwym kontekście, we właściwych proporcjach. Analizują właśnie te wszystkie elementy. Ja dosyć pobieżnie oczywiście w tym pierwszym tomie mówię o tym rozłamie, właśnie pisząc o judeochrześcijanach. Ale wydaje mi się, że warto się nad tym mocniej zastanowić, co nas łączy, a co nas dzieli i co nas jako chrześcijan nie może dzielić z Żydami, wydaje się, w sposób ofensywny, agresywny. My jesteśmy wyznawcami Chrystusa, który był miłością jednak. Być może współczesnym judaistom tej wiary brakuje. Należy może modlić się, żeby tego zapragnęli. W drugim tomie jest zresztą taki mały rozdziałek pod tytułem Powroty, gdzie ja cytuję kilkanaście przykładów nawróceń współczesnych Żydów, nawróceń na katolicyzm. Niezwykle ciekawe zjawisko.
Odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Michał z Prudnika.
Bardzo proszę.
Historia Kościoła jest rzeczą fascynującą. Ona ma bardzo wiele wymiarów, od tej eschatologicznej, po tą taką ludzko-instytucjonalną, ale to jest tak, że częścią tej historii jest historia liturgii. I chciałem w kontekście najnowszych wydarzeń zapytać, jak należy ocenić współczesny stosunek Kościoła do swojej własnej historii, do swojej własnej tradycji, kiedy papież Franciszek z charakterystycznym dla siebie chyba poczuciem humoru nazywa dokument odsuwający na bocznicę starą mszę strażnicy tradycji. I jak należy to rozumieć w świetle tej historyczności czy szacunku do historii i przeszłości Kościoła Benedykta XVI, ten stosunek współczesnego Kościoła i obecnego nam papieża. Dziękuję.
Dziękuję, panie Michale. Tego pytania się spodziewałem, panie profesorze. Bardzo proszę.
To mnie pan postawił przed trudnym zadaniem. Modlimy się w każdej mszy za papieża i nie ustawajmy w tych modlitwach. Papież w kwestiach dogmatów wiary jest nieomylny, jeżeli wypowiada się ex officio w sposób zupełnie, zupełnie uroczysty i specyficzny. Natomiast dzisiejszy papież ma usposobienie, można powiedzieć, dosyć czasami filuterne, czy czasami potrafi powiedzieć coś, co należałoby potem długo tłumaczyć. Myślę, że odniesienie się do takiej starej tradycji jako coś, jako czegoś, co jest jakimś strychem z rupieciami, które należy zamknąć i zapomnieć. Oczywiście papież chyba nie użył tych słów, ale tak można je chyba interpretować. No, byłoby chyba niewłaściwe. Wręcz przeciwnie, uważam, że właśnie do starej tradycji trzeba nawiązywać, bo właśnie w tej starej tradycji są nasze korzenie. Ta stara tradycja to są Ewangelie, to jest Klemens Rzymski, to jest pasterz, to jest święty Ireneusz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo oni przekazywali to, co może dla mnie jako historyka jest najważniejsze, bo dla mnie jako historyka waga świadectwa jest ważna. Jeżeli ja analizuję źródła historii współczesnej, no to oczywiście mamy problem z nadmiarem źródeł i czasami gubimy się, gdzie jest prawda, gdzie fałsz i tak dalej. Ale również dotyczy to dawnej historii, gdzie źródeł mamy znacznie mniej. Ale ta zasada krytycznej analizy źródeł nadal obowiązuje. I to, że mamy tę starą tradycję zawartą w tych właśnie pismach z pierwszych wieków, to są te nasze korzenie, których my nie możemy zapomnieć, nie możemy powiedzieć, że to jest jakiś przeżytek. To by było właśnie to, czego wspomniany przez nas Norman Davies by pewnie chciał jako fundament dla nieortodoksyjnego katolicyzmu, czyli takiego katolicyzmu, można powiedzieć, z musicalu Jesus Christ Superstar. Dla mnie to jest najgorsza herezja współczesności, ten musical, gdzie Chrystus został przedstawiony jako taki dobrotliwy jakiś nauczyciel, który w gruncie rzeczy nie bardzo potrafi zapanować nad tym, co mówi, i z tego nic właściwie dobrego nie wynika. No, jeżeli byśmy w takiego Chrystusa wierzyli, to rzeczywiście zamknijmy kościoły i idźmy do domu. Tylko taki nie był. Taki nie był. On nam z kart Ewangelii przemawia w sposób dobitny i jasny. Kim jest? Ja jestem, mówi nam. Przez Sanhedrynem mówi, tak, ja jestem Synem Bożym. Zeznał, pod przysięgą, przed sądem. I to wszystko, co z tego wynika, to są te nasze fundamenty.
Panie profesorze, czas szybko płynie i nasza pierwsza część dzisiejszego spotkania także dobiega końca. Bardzo gorąco dziękuję za to, co za nami, ale także zapraszamy na spotkanie do Radia Maryja o godzinie 21.30. Będziemy kontynuowali nasze rozmowy z naszymi słuchaczami. Historia chrześcijaństwa. Gość naszego dzisiejszego spotkania, pan profesor doktor habilitowany Wojciech Roszkowski, ekonomista, historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, kawaler Orderu Orła Białego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję i mówimy sobie do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo za zaproszenie i za to spotkanie. Bardzo było miło. Dziękuję.
I dziękuję również Państwu, wszystkim naszym przyjaciołom, widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.